Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam szokujący przykład catfishingu, który doprowadził do brutalnego zabójstwa. Ta historia to przykład nowych zagrożeń, jakie przyniósł za sobą rozwój internetu. I jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej tragedii, to zapraszam Was do oglądania. W 2005 roku 31-letnia Janelle Potter przeprowadziła się do Mountain City w stanie Tennessee. Kobieta była wątłego zdrowia i mieszkała z rodzicami, którzy się nią opiekowali. Miała problemy z mową i słuchem, a gdy była dzieckiem, zdiagnozowano u niej cukrzycę typu pierwszego. Według jej starszej siostry, Janelle była rozpieszczana przez rodziców i od najmłodszych lat byli przewrażliwieni na punkcie jej trudności i wyolbrzymiali problemy z nauką i zdrowiem. Nawet po ukończeniu przez kobietę 30 roku życia, nadopiekuńcze rodzice nie pozwalali jej się spóźniać, chodzić do pracy, prowadzić samochodu czy spotykać się z mężczyznami. Głowa rodziny, Marvin, zwany Badim, był byłym żołnierzem piechoty morskiej. Służył w Wietnamie i twierdził, że był w CIA. Potterowie nie byli szczególnie lubiani i akceptowani przez społeczność Mountain City, które było małym i zżytym miasteczkiem. Pozostali outsiderami i mieli opinię dziwaków. Matka Janelle, Barbara, była dość konfliktową osobą i bez przerwy kłóciła się przede wszystkim ze swoją dalszą rodziną. Ze względu na apodyktyczność rodziców, Janelle bardzo brakowało kontaktu ze światem zewnętrznym i z czasem internet stał się jej ucieczką od smutnej codzienności. Publikowała na Facebooku niezliczone posty ze szczeniakami i sercami, a samą siebie opisywała tam jako słodką, troskliwą osobę, która kocha życie i uwielbia rozśmieszać innych. Po kilku latach Janelle zaprzyjaźniła się z farmaceutką Tracy Greenwell i wkrótce zaczęła romantyczną relację z jej kuzynem, Jamie'm Cardem. Początkowo Jamie od czasu do czasu pojawiał się w domu Potterów, żeby naprawiać komputer Janelle. Ich relacja była przyjacielska, jednak z czasem przerodziła się w coś więcej. Jednak ze względu na rodziców Janelle musiała utrzymywać tę relację w tajemnicy. Jamie kupił swojej partnerce telefon na kartę, żeby mogli się kontaktować. Janelle obawiała się, że matka dowie się, że rozmawia ona z mężczyznami, dlatego dzwoniła do partnera jedynie o bardzo dziwnych godzinach i zabraniała mu inicjowania kontaktu. Po blisko pół roku potajemnych rozmów telefonicznych Jamie i Janelle zaczęli rozmawiać o wspólnej ucieczce. Mieli już dość ukrywania się i tego, że ani razu nie byli nawet na prawdziwej randce. Po pewnym czasie, podczas gdy Jamie był pewny swoich uczuć do Janelle, ona zakochała się w innym mężczyźnie, w bracie swojej koleżanki Tracy, Billim Payne. Billy był uważany za bardzo sympatycznego i towarzyskiego. Zapraszał Janelle na spotkania ze swoją grupą znajomych i kobieta była tym zachwycona. Mężczyzna nie miał pojęcia, że koleżanka darzy go uczuciami, zwłaszcza, że przez ten czas cały czas była w związku z Jamie'm. Rok później Billy zaczął widywać się z młodszą od siebie o 13 lat, Billie Jean Hayward. Mieli wiele wspólnych zainteresowań i szybko znaleźli wspólny język, co bardzo nie podobało się Janelle. Kobieta stała się chorobliwie zazdrosna o mężczyznę, z którym nigdy nie była nawet w związku. Stała się rozdrażniona i oskarżała grupę znajomych Billego o wyrzucenie jej ze znajomych na Facebooku oraz o cyberbullying. Janelle twierdziła też, że jest prześladowana online i że ktoś anonimowo zostawia nienawistne komentarze na jej profilu. Obwiniała o to Billie Jean, twierdząc, że ta nienawidzi jej ze względu na jej urodę. Janelle twierdziła też, że otrzymuje groźby napaści seksualnej i przemocy fizycznej. Powiedziała swoim rodzicom, że ludzie bombardują ją wiadomościami i groźbami, dzwonią do niej, grzebią w skrzynce na listy i przyjeżdżają obok domu, żeby ją zastraszyć. Zadzwoniła nawet na policję, by zgłosić nękanie, jednak policja zignorowała te doniesienia. Z czasem Janelle zaczęła nastawiać przeciwko Billie Jean i Billemu wszystkich ich znajomych, określając ich jako wrednych i ostrzegając, żeby znajomi uważali na to, z kim się zadają. Gdy dowiedziała się, że Billie Jean jest w ciąży, bez przerwy podkreślała, jak bardzo współczuje ich nienarodzonemu dziecku takiej matki. Gdy znajomi Billie Jean stanęli po jej stronie, Janelle wpadła w szał. Powiedziała, że z pewnością wszyscy zażywają narkotyki i zablokowała ich w mediach społecznościowych. Para początkowo bagatelizowała zachowanie 31-latki, jednak z czasem stało się ono coraz bardziej niepokojące i zmieniło się w nękanie. Potter wydzwaniała do Billie Jean i Billego oraz ich znajomych po 15 do 20 razy dziennie i powtarzała, żeby zostawili ją w spokoju. Ostatecznie Lindsay Thomas, przyjaciółka Billie Jean, zgłosiła nękanie na policję, jednak po krótkim śledztwie sprawa została umorzona. W lipcu 2011 roku Billie Jean i Billy powitali na świecie swoje dziecko i zaręczyli się. Mimo nękania, którego bez przerwy doświadczali ze strony Janelle, wydawało się, że wszystko w ich życiu układa się idealnie. Z radością wychowywali synka Tylera, Billy miał dobrą pracę i byli otoczeni kochającą rodziną i znajomymi. Kilka tygodni po narodzinach dziecka, na lokalnej stacji benzynowej doszło do przykrego incydentu. Pracownica stacji zauważyła, że podczas tankowania inny samochód stanął tuż za autem Billie Jean. W środku pojazdu znajdowały się dwie kobiety. Siedząca za kierownicą machała rękami i krzyczała. Ekspedientka nie słyszała, o co chodzi, ale gdy kobiety odjechały, podeszła do Billie Jean i zapytała, czy wszystko w porządku. Ta zapłakana zaprzeczyła i powiedziała, że Barbara i Janelle Potter powiedziały jej przed chwilą, że nie zasłużyła na to, żeby być matką. Około 6:30 we wtorek 31 stycznia 2012 roku kolega z pracy Billego, brat Osborne, przyjechał do jego domu, żeby razem pojechali do pracy. Brat czekał w samochodzie przez kilka minut, w międzyczasie zwracając uwagę na to, że światło w sypialni jest zapalone. W końcu zaczął się niecierpliwić i postanowił pójść po współpracownika. Udał się od razu do tylnych drzwi, ponieważ pamiętał, że one przeważnie były otwarte. Pukał, ale nie uzyskał żadnej odpowiedzi, więc postanowił powoli wejść do środka. Już od progu słyszał dzwoniący budzik. Nie chciał naruszać prywatności pary i wchodzić do ich sypialni, dlatego stanął w salonie i zaczął wołać kolegę. Gdy to nie skutkowało, postanowił zadzwonić na jego komórkę z telefonu stacjonarnego. Nie usłyszał jednak dźwięku dzwonka. W końcu zniecierpliwił się i postanowił odpuścić. Wyszedł i sam pojechał do pracy. Później tego ranka, około 10:00, Roy Stevens, przyjaciel i były sąsiad pary, pojechał do ich domu odebrać swoją pocztę. Zauważył, że na podjeździe stoją ich samochody. Uznał więc, że są w domu i postanowił złożyć im wizytę. Zapukał, jednak gdy nikt nie otworzył, wszedł przez niezamknięte tylne drzwi. Usłyszał wtedy dochodzący z piętra płacz dziecka, 6-miesięcznego synka pary, Tylera. Roy miał dziwne, niepokojące przeczucie, że coś jest nie tak i powoli sprawdzał kolejne pomieszczenia. Ostrożnie uchylił drzwi pokoju dziecka i niestety jego przeczucia okazały się słuszne. 23-letnia Billie Jean leżała na podłodze z raną postrzałową w głowie, wciąż trzymając w rękach swojego syna. Tyler był ubrudzony krwią mamy, jednak wyglądało na to, że nie odniósł żadnych obrażeń. Roy był w szoku, jednak starał się zachować zimną krew. W tamtym momencie obawiał się, od jak dawna Billie Jean nie żyje i czy Tyler nie jest głodny. Zanim jednak wezwał pomoc, Roy poszedł jeszcze sprawdzić główną sypialnię. Spodziewał się, co może tam zastać i niestety rzeczywiście jego 37-letni przyjaciel leżał na łóżku wśród własnej krwi. Również miał ranę postrzałową na twarzy, a do tego poderżnięte gardło. Roy wybiegł z domu i powiedział swojej żonie Lindy, żeby jak najszybciej zadzwoniła pod 911. Kobieta była przeszkolona w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dlatego po telefonie pod numer alarmowy pobiegła do domu sprawdzić, czy przyjaciół uda się jeszcze uratować. Niestety już na pierwszy rzut oka było widać, że jest za późno. Billy był już zimny i sztywny. W Wkrótce na miejsce przybyli funkcjonariusze i to, co tam zastali, było szokujące nawet dla najbardziej doświadczonych śledczych. Trudno było pojąć, kto i dlaczego mógłby dokonać tak brutalnego ataku na młodych rodziców. Sekcje zwłok ofiar potwierdziły, że para straciła życie w wyniku ran postrzałowych, a dodatkowo Billy miał także głęboką ranę ciętą na szyi. Zastępca szeryfa hrabstwa Johnson, Joe Woodard oraz agent specjalny Biura Śledczego Tennessee, Scott Lott, zostali przydzieleni do prowadzenia śledztwa w tej sprawie. Gdy rozpoczęto przesłuchania bliskich ofiar, w ich wypowiedziach bardzo często przewijało się nazwisko Potterów. Przyjaciele i rodzina wskazywali ich jako jedynych wrogów Billego i Billie Jean. Policja szybko odkryła również to, że Janelle Potter była zakochana w Billim, a właściwie miała na jego punkcie niezdrową obsesję potęgowaną przez zazdrość. Znaleziono również związek między działalnością w mediach społecznościowych a narastającą wrogością między ofiarami i Janelle. 2 lutego 2013 roku policjanci pojechali przesłuchać rodzinę. Barbara i Buddy zaprzeczyli jednak, żeby wiedzieli cokolwiek na temat tych zbrodni oprócz tego, co mówiono w mediach. Janelle z kolei przyznała, że ofiary prześladowały ją i nękały. Zaprzeczyła jednak, żeby ona pisała cokolwiek obraźliwego na ich temat. Zapytana o powód tych prześladowań, stwierdziła, że to kwestia zazdrości przez to, że jest zbyt ładna. Wspomniała również, że jeden z najlepszych przyjaciół ofiar, Nikki Church, uderzył ją tydzień przed morderstwami. Zeznania Potterów jedynie skomplikowały sprawę. Było to słowo przeciwko słowu i śledczy nie wiedzieli, komu wierzyć. Tego dnia nie dokonano żadnych aresztowań. W następnej kolejności przesłuchano chłopaka Janelle, Jamiego Kerda. Mężczyzna twierdził, że nic nie wie i nie ma nic wspólnego ze zbrodniami. Jednak gdy poddano go badaniu wariografem, nie przeszedł go. Maszyna wykazała, że kłamał. Nie była to jednak podstawa do zatrzymania, zwłaszcza, że tego typu badania nierzadko dają przekłamane wyniki. Przełom w sprawie był jednak bardzo blisko. W pewnym momencie Jamie zapytał, czy jest tu CIA. Śledczy byli zaskoczeni i zapytali go, dlaczego uważa, że CIA miałoby zajmować się sprawą zabójstwa w małym miasteczku. A wtedy mężczyzna pękł i wyjawił prawdę. Przyznał, że on i ojciec Janelle dokonali tego morderstwa, ale tylko dlatego, że kazał im to zrobić właśnie agent CIA imieniem Chris. Podobno agent skontaktował się z nimi, ponieważ życie Janelle było w niebezpieczeństwie i cały kontakt odbywał się przez internet. Jamie nigdy się z nim nie spotkał, ani nawet nie rozmawiał z nim przez telefon, ponieważ agent twierdził, że ma fobię rozmów telefonicznych. Podczas tego przesłuchania detektyw Lott poprosił Jamiego, żeby zadzwonił do Buddy'ego Pottera, czyli swojego domniemanego wspólnika, i zapytał go, gdzie ten ukrył narzędzia zbrodni, czyli pistolet i nóż. Tydzień po dokonaniu zabójstw Buddy i Jamie zostali aresztowani pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia. Był to jednak dopiero początek śledztwa. Po jednej z rozmów z policją, Buddy zadzwonił do swojej żony Barbary i ta rozmowa była monitorowana przez śledczych. Mężczyzna przyznał się żonie do udziału w morderstwie, jednak Barbara odpowiedziała wtedy, że nie mógł tego zrobić, ponieważ widziała go w domu w czasie, gdy doszło do ataku. Barbara nakazała mężowi poinformowanie policji o tym, że ma alibi, ale on upierał się i z uporem powtarzał, że zrobił to, żeby ich chronić. Podczas przeszukania domu Potterów policjanci zabezpieczyli cały arsenał różnego typu broni i noży, a także podarte zdjęcia Billie Jean i Billego wydrukowane z ich profili na Facebooku. Na wielu zdjęciach były także nabazgrane wulgarne słowa i wyzwiska. W samochodzie Buddy'ego policja znalazła też 3 worki na śmieci pełne wydrukowanych, pociętych w niszczarce e-maili, które przez kolejne miesiące śledczy mozolnie sklejali. Przejęto też komputer rodziny, na którym znaleziono setki innych wiadomości między Barbarą, Jamie'em i tajemniczym agentem CIA. Agent o imieniu Chris Zaczął wysyłać do nich maile krótko po tym, jak Billy i Billie Jean się zaręczyli. Chris twierdził, że jest dawnym szkolnym przyjacielem Janelle i że nad nią czuwa. Wkrótce komunikacja między Potterami i agentem stała się tak częsta i osobista, że nawet Barbara zaczęła pisać do niego per synu. W pewnym momencie te rozmowy zeszły na bardzo poważny temat. Chris, jako samozwańczy anioł stróż Janelle, przyznał, że obawia się o jej bezpieczeństwo. Powiedział, że z jego ustaleń wynika, że Billie i Billie Jean, z którymi 31-latka była w narastającym konflikcie, są przestępcami. Twierdził, że 37-latek handluje narkotykami, a jego partnerka jest kobietą lekkich obyczajów i sypia z przypadkowymi ludźmi. Dodatkowo powiedział, że para planuje wykorzystać seksualnie Janelle i odciąć jej głowę. Oczywiście, Barbara, Jamie i Buddy chcieli zrobić wszystko, żeby ochronić Janelle. Prokurator okręgowy Dennis Brooks powiedział, że czytając te maile dość szybko stało się jasne, że ich autor nie tylko nie jest agentem CIA, ale najprawdopodobniej w ogóle nie istnieje. Miał poważne podejrzenia, że Janelle i Chris to jedna i ta sama osoba. Zwłaszcza, że wydawało się, że Chris ma obsesję na punkcie kobiety. Bez przerwy powtarzał, jak bardzo jest miła, urocza i ładna. Jego wiadomości były pełne błędów ortograficznych i gramatycznych, takich samych, jakie często popełniała Janelle. Przypuszczenia śledczych potwierdziło sprawdzenie adresu IP, z którego wysyłane były wiadomości. Okazało się, że należał on do komputera w domu Potterów. Przy okazji odkryto, że pogróżki w kierunku Janelle również były pisane z tego samego komputera. Nie było więc już wątpliwości, że to Janelle podszyła się pod agenta CIA, żeby podżegać swoich rodziców i partnera do morderstwa mężczyzny, na punkcie którego miała obsesję, oraz kobiety, która, jak wierzyła, ukradła go jej. Janelle i Barbara Potter zostały aresztowane w sierpniu 2013 roku. Obrońcy 31-latki twierdzili, że umysłowo jest ona na poziomie 10-letniego dziecka. Jej IQ wynosiło 72 punkty. Prokuratura nie zaprzeczyła niepełnosprawności umysłowej oskarżonej, jednak jednocześnie z jej zachowań i zeznań wynikało, że Janelle potrafiła też doskonale manipulować ludźmi i przede wszystkim przez lata opracowała do perfekcji sztukę manipulacji swoimi rodzicami. Jamie również był bardzo podatny na jej wpływy. W realizacji tego morderczego planu Janelle bardzo pomógł charakter jej rodziców. Fakt, że byli nadopiekuńczy, to, że Barbara sama wszędzie doszukiwała się spisków i była konfliktowa, oraz to, że Buddy wierzył, że jest agentem rządowym. To sprawiło, że bardzo łatwo było ich wciągnąć w tę intrygę. W październiku 2013 roku Buddy i Jamie stanęli przed sądem. Ojciec Janelle usłyszał dwa wyroki dożywotniego pozbawienia wolności, a partner, ze względu na to, że współpracował z policją i zeznawał przeciwko swojemu wspólnikowi, otrzymał niższy wymiar kary – 25 lat więzienia. Przed sądem Jamie powiedział, że nie chciał dokonać tego morderstwa, że został zmanipulowany przez Potterów i zastraszony, a teraz bardzo żałował swoich czynów. Dowody przeciwko Janelle i Barbarze, których tak naprawdę nie było na miejscu zbrodni, opierały się na korespondencji mailowej. Kluczowe było udowodnienie, że agent CIA Chris tak naprawdę nie istniał. Śledczym udało się namierzyć Chrisa Jadena, policjanta z miasta Delaware, który rzeczywiście chodził kiedyś do szkoły z Janelle. Był jedyną osobą, która potencjalnie mogła być tym mężczyzną zamieszanym w sprawę. W czasach szkolnych Chris był jednym z najpopularniejszych chłopców w szkole i podczas przesłuchania przyznał, że ma bardzo mgliste wspomnienia o Janelle. Praktycznie jej nie poznaje. Ona jednak bardzo dobrze go pamiętała. Stało się jasne, że wykorzystała go jako inspirację dla wymyślonego przez siebie fikcyjnego agenta CIA, kradnąc nawet jego zdjęcia z Facebooka. Śledząc adres IP Janelle, odkryto także posty, które pisała na forach pod pseudonimami. używała m.in. nazwiska Matt Potter. Na swoim Facebooku pisała, że Matt jest jej bratem, który jednak w rzeczywistości nigdy nie istniał. W postach na forach Janelle wyrażała nadzieję, że Billie Jean i jej dziecko umrą. Po 6-dniowym procesie Janelle Potter i jej matka Barbara zostały uznane za winne wszystkich zarzucanych im czynów i w lipcu 2015 roku obie usłyszały wyroki podwójnego dożywotniego pozbawienia wolności, po jednym za każdą z ofiar. I sędzia Blackwood przyznał, że w ciągu swojej wieloletniej kariery nigdy nie spotkał się z aż tak szokującym i bezsensownym morderstwem. Aktualnie cała czwórka sprawców odsiaduje wyroki, a kobiety wciąż utrzymują, że są niewinne. W 2018 roku Janelle odwołała się od wyroku, twierdząc, że dowody przeciwko niej były niewystarczające, jednak wniosek został odrzucony. 9 stycznia 2016 roku wydana została książka autorstwa prokuratora Denisa Brooksa, opisująca tę zbrodnię. Nosi ona tytuł Too Pretty to Live – The Catfishing Murders of East Tennessee. I to jest już koniec tej przedziwnej sprawy, która zakończyła się niestety wielką tragedią i osieroceniem dziecka. Internet ma niezaprzeczalnie ogrom zalet, ale nie da się ukryć, że jednym z wielkich zagrożeń, które ze sobą niesie, jest właśnie catfishing. Działanie, które w najlepszym razie jest niemoralne, a w najgorszym może nawet doprowadzić do takich tragedii jak ta. Podzielcie się proszę w komentarzach swoimi przemyśleniami na ten temat. Jak zwykle możecie również pisać swoje propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii i miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!